Wyścig o dominację w kosmosie to już nie tylko wizja przyszłości, ale część najnowszej historii świata. Czy ziemska rywalizacja mocarstw może przenieść się do przestrzeni kosmicznej? I jak wyglądałaby potencjalna gwiezdna wojna? O kosmicznych zmaganiach rozmawiamy w dzisiejszym programie z widokiem na Wawel. Zaproszenie do programu przyjęli dr Jacek Bartosiak, prawnik i specjalista w zakresie geopolityki i geostrategii, twórca portalu Strategy and Future, oraz dr Leszek Sykulski, historyk i politolog, wykładowca akademicki, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Buzz Aldrin, który w 1969 roku kroczył po powierzchni Księżyca, skończył niedawno 90 lat i nadal jest aktywny we wspieraniu planów kosmicznych. Ale sięgnijmy do czasów powstania tego zdjęcia, a może nawet jeszcze wcześniej. Jak wówczas regulowano zasady dostępu do przestrzeni kosmicznej?
No, myślę, że patrząc na genezę współczesnych programów kosmicznych, warto powiedzieć, że wzięły się one z programów rakietowych. I gdybyśmy chcieli sięgać wstecz w historii, no to moglibyśmy nawet sięgnąć starożytnych Chin i pierwszych jakby tutaj prototypów takich rakiet.
To może nie aż tak dawno.
Ale patrząc na współczesną historię, rzeczywiście dopiero wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi przez Związek Sowiecki w 1957 roku, pierwszy lot człowieka na orbitę okołoziemską, wyniesienie człowieka na orbitę okołoziemską w 1961 roku, czyli oczywiście Jurij Gagarin w kosmosie, spowodowały wielką dyskusję na temat potrzeby regulacji wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Wynikało to oczywiście ze strachu przed militaryzacją przestrzeni kosmicznej i rzeczywiście pierwsze tego typu bardzo istotne, powiedziałbym, traktaty międzynarodowe, to deklaracja z 1963 roku i tak zwany układ o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku.
Outer Space Treaty.
Tak jest, dokładnie, który regulował właśnie wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, można powiedzieć, w kategoriach wyłącznie pokojowych, naukowych, badawczych.
Prawda, te kilka dokumentów międzynarodowych, jeszcze bym może dorzucił rezolucję ONZ-u z 1958 roku, czy później traktat księżycowy.
1979 roku.
Tak jest. No one, mam wrażenie, tchną takim naiwnym idealizmem, a więc pokój. Jeżeli uzyskamy jakieś surowce w ramach eksploracji kosmosu, no to powinniśmy je dzielić między siebie równo. Czy to nie idealizm?
Tak, to utopia niestety. Nigdy w historii ludzkości nie udało się nic uregulować w ten sposób. Przypomina to posiadanie rzeczy wspólnej, wspólne czerpanie korzyści. Wiemy, jak to się kończy między ludźmi. Tak samo będzie z kosmosem. Tak samo było z wieloma innymi rzeczami i domenami. Więc tak samo będzie z kosmosem. Zresztą to utopijne stanowisko jeszcze w ostatnich latach wisiało nad planem powołania amerykańskich sił kosmicznych. Ostatecznie Donald Trump przerwał to i chyba nie ma odwrotu do rozbudowy sił kosmicznych USA. No i to ostatecznie przeważy, że będziemy mieli zerwanie z tym takim poglądem, że to jest dorobek wspólny ludzkości i państwa, które nie mają zdolności kosmicznych, bo trzeba jednak być potęgą, żeby latać w kosmos, będą przypominały raczej państwa, które nie mają dostępu do Oceanu Światowego czy do morza i będą musiały korzystać bądź z opieki silniejszych, bądź w dobie, gdy był jeden hegemon, by mogły używać swobodnie Oceanu Światowego i podobnie będzie z kosmosem.
No, utopia dokumentów to było jedno, ale równolegle trwał wyścig, którego ważnym punktem był ten, który pan wspomniał, czyli wystrzelenie Sputnika w 1957 roku.
Zdecydowanie tak. I oczywiście tutaj można od razu powiedzieć, że pewnym wzorcem, taką matrycą dla takich, powiedziałbym, przedsięwzięć prawno-międzynarodowych był traktat antarktyczny z 1959 roku. I dzisiaj również, jak to zgadzam się z panem doktorem Bartosiakiem, że widzimy utopię, idealizm właśnie tego i kres tak naprawdę tego idealizmu. Widzimy, że dzisiaj mocarstwa, tak jak rywalizują o Arktykę i o Antarktykę, zaczynają rywalizować o kosmos. I ten wyścig zbrojeń, bo trzeba powiedzieć tutaj otwarcie, że wyścig o eksplorację naukową, naukowo-badawczą kosmosu jest wyścigiem zbrojeń równoległym. Wystrzelenie pierwszego satelity w 1957 roku przez Związek Sowiecki spotkało się z natychmiastową praktycznie odpowiedzią w roku kolejnym, w 1958, przez Stany Zjednoczone. Warto wspomnieć, że już w 1965 sztucznego satelitę Ziemi wystrzeliła Francja, w roku 1970 Chińska Republika Ludowa i Japonia, w roku 1988 Izrael, a w roku 2009 Islamska Republika Iran.
No i wtedy wydawało się, że ten wyścig wygrywają przynajmniej na początku Sowieci. Tak? I taką mocną odpowiedzią było między innymi to, co widzimy na ekranach, czyli mowa SDI. W 1983 roku inicjatywa obrony strategicznej Ronalda Reagana.
Tak, to był tak zwany game changer, czyli sytuacja, która rewolucyjnie mogła zmienić układ sił. Dlatego, że kosmos poza okresem II wojny światowej, bo trzeba powiedzieć, że V2 to też była broń, która musiała się wydostać za linię Karmana po to, żeby razić cele. I to był początek, można powiedzieć, eksploracji kosmosu w sensu largo. To kosmos od razu był miejscem, gdzie była broń, a przynajmniej detekcja broni przeciwnika. I zimna wojna sprowadzała się do zachowywania równowagi, a zatem kosmos, w kosmosie musiały być sensory, satelity, które dokonywały detekcji, czy druga strona nie wystrzeliwuje rakiet. I koncepcja Gwiezdnych Wojen Reagana miała zmienić dramatycznie układ sił. To znaczy Amerykanie mogliby uzyskać przewagę nie tylko detekcji, ale niszczenia, prawda, systemów, które by się wydostawały z atmosfery w przestrzeń okołoziemską i tam niszczenia. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Rzeczywiście Sowieci przodowali. Naprawdę sowiecka nauka, i trzeba to powiedzieć, zwłaszcza tyle lat już po upadku Związku Sowieckiego, zastanawiam się, zajmując się teraz tym, jak Sowieci naprawdę sobie nieźle dawali radę. I dotarła do mnie po wielu rozmowach z Amerykanami, że oni robili bardzo podobnie jak Elon Musk teraz. I powiedzmy to, bo to jest taki duch przedsiębiorczości, który Sowieci wykazywali. To znaczy nie przejmowali się, że nie działa, i po tygodniu ponawiali próbę. Zmieniali śrubkę, dokręcali i znowu. Nie liczyli się oczywiście z kosztami, bo był efekt. Ale Elon Musk też nie. I to jest duch dawnego świata Zachodu i Europy i w ogóle duch cywilizacji, która wymyślała maszynę parową, pokonywała Atlantyk. To jest ten duch. Na przykład współczesna NASA, właśnie ostatnie kilkanaście lat tego zastoju, który właśnie się kończy i pewnie dlatego mamy ten program, był wyznaczany przez ten biurokratyczny zastój, przez to obawę o wszystko, tak? Sprzeczne zupełnie i z duchem podboju kosmosu przez Sowietów i Amerykanów, którzy dogonili ich później, i sprzeczne z tym, co zawsze pchało ludzkość w kierunku nowej domeny. No tak właśnie wyglądało zdobywanie powietrza, tak zdobywanie Oceanu Światowego, tak zdobywanie nowej domeny.
Ale tu mówi pan o pewnym wyjściu, tak? O ekspansji, o jakimś takim duchu zdobywczym. Tymczasem w logo SDI, który widzimy na ekranach, jest tarcza, a więc obrona.
Tak, no musimy pamiętać, że program Ronalda Reagana, program właśnie z SDI zakładał obronę powietrzną, obronę przeciwrakietową, i jest takim, można powiedzieć, protoplastą współczesnych systemów obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że był zaplanowany na lat 17, miał trwać aż do 2000 roku i kosztować 125 miliardów dolarów, czyli był jednym z największych programów zbrojeniowych w historii Stanów Zjednoczonych. Oczywiście George Bush senior kończąc
ten
program.
Po mniej niż 10 latach.
Dokładnie tak, ponieważ nastąpił koniec zimnej wojny, ale dzisiaj absolutnie do tego wracamy, i tutaj warto przywołać chociażby próbę w Genewie w 2008 roku demilitaryzacji, ponownego takiej deklaracji demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej, na którą nie zgodzili się Amerykanie.
No to rozmawialiśmy o tych początkach zmagań kosmicznych. Zobaczmy, jakie teorie dominują dzisiaj. Delta IV Heavy to rakieta nośna, która może służyć zarówno do startów komercyjnych, jak i wynoszenia ciężkich satelitów wojskowych. A zatem Space Power, bliżej tu do militariów czy do ekonomii?
Jedno i drugie. Oczywiście wszystkie rakiety właściwie mają cechy takie, że mogą być rakietami balistycznymi, no oczywiście przy pewnych zmianach. Na tym to polega, i więc na pewno to są też zdolności wojskowe. Poza tym nawet wynoszenie transportowe na orbitę i przerzut, na przykład projekcja sił w ciągu godziny w każdy punkt Ziemi, też jest zdolnością wojskową. Stwarza tak zwane wertykalne flankowanie, o którym się już mówi w siłach zbrojnych USA.
Trudny termin.
Omija systemy antydostępowe państw kontynentalnych Eurazji z góry. I ma 100 kilometrów jest linia wewnętrzna. W związku z związku z tym mija obecnie zły paradygmat Amerykanów i o tym się mówi, dlatego Space Force jest powołany właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jedno i drugie, dlatego że będzie nowa ekonomia w kosmosie, już jest właściwie, konstelacje, prawda, nasze telefony, internet powoli, coraz częściej, ale no komunikacja też, a będzie jeszcze ekonomia związana z surowcami, minerałami, z energią słoneczną, z badaniami naukowymi, z produkcją w kosmosie pewnych rzeczy, które będą tańsze, farmaceutyki i tak dalej, i tak dalej. I ktoś będzie musiał ochraniać. To znaczy, jeżeli Amerykanie wylądują na Księżycu na przykład, no to ktoś musi kontrolować linię komunikacyjną na Księżyc.
No to trzeba to jakoś poukładać, te plany, prawda? No i my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że o kosmosie rozmawiają albo astronomowie, albo inżynierowie, futurolodzy. Tymczasem historyk i dziennikarz James Oberg jest autorem jednej z takich pierwszych kompleksowych teorii, Space Power Theory.
Tak, no i oczywiście nie tylko Oberg, ale także Everett Dolman, który wprowadził pojęcie astropolitik jako odpowiednika geopolitik, czyli astropolityka jako odpowiedź na ery kosmicznej, na geopolitykę. Pokazanie, że ten wykorzystanie przestrzeni kosmicznej zarówno w celach gospodarczych, jak i militarnych może przełożyć się na elementy panowania nad planetą Ziemia. I tutaj w tych kontekstach rozważań teoretycznych warto podkreślić rolę Księżyca, czyli tej, moglibyśmy użyć takiego określenia, selenostrategia, czyli strategia Księżyca. Jakie może przyjmować tak naprawdę rolę w tym zakresie? To nie tylko oczywiście górnictwo kosmiczne, to nie tylko potężne zasoby jednego z izotopów helu, helu-3 dokładnie, który wchodzi w bardzo gwałtowną reakcję z deuterem i może stanowić ogromne źródło energii fuzji termojądrowej, a na Ziemi, jak doskonale wiemy, tego helu-3 jest bardzo niewiele. Szacuje się, że dzisiaj około 10 kilogramów zaledwie jest na Ziemi helu-3. Na Księżycu są jego zdecydowanie większe zasoby i trwa wielki, już w tym momencie, wielki wyścig o zasoby surowców naturalnych, czy zasoby naturalne Księżyca.
U Dolmana, którego pan wspomniał, topografia przestrzeni kosmicznej to oddziaływania grawitacyjne, no i emisje elektromagnetyczne. I tutaj przychodzi nam z pomocą znów historyczny wynalazca, odkrywca bardziej, matematyk i astronom Joseph-Louis Lagrange, którego widzimy na ekranach, i punkty libracyjne, które odkrył.
Tak, i Dolman rzeczywiście, nie tylko zresztą on, też Klein i wielu innych, zwłaszcza w ostatnim czasie, chociaż Klein akurat kilkanaście lat temu, prześcigają się teraz zresztą w siłach kosmicznych USA i w środowisku wokół zaczyna być dyskusja na temat punktów libracyjnych wokół Księżyca, ale też punkty libracyjne są w związku z tym, że są pomiędzy wszystkimi właściwie ciałami.
Musimy powiedzieć, co ciałami, to jest właściwie.
A punkty libracyjne są takie miejsca między ciałami niebieskimi, gdzie równoważone są masy, tak? W związku z tym można tam utrzymywać właściwie prawie bez wysiłku energetycznego ciała, obiekty, satelity, pojazdy kosmiczne, stacje bojowe, gwiazdy śmierci, jakkolwiek to nazywamy, centra dowodzenia, centra logistyczne, magazyny. Oczywiście w praktyce okazało się, że nie wszystkie są stabilne i trzeba czasami pomóc sobie napędem, dlatego że w kosmosie najważniejsze jest to, jaki jest wydatek energetyczny, to znaczy delta V. Jeżeli my zużywamy wydatek, to nas to kosztuje, tak jak pływanie po oceanie. Tak? Jest to koszt, projekcja siły, to kosztuje, z tym się wiąże ekonomia, jak też projekcja siły wojskowej, i punkty libracyjne wokół Księżyca będą miały kluczowe znaczenie, zwłaszcza że Księżyc jest na szczycie studni grawitacyjnej.
Tu widzimy taką planszę z punktami libracyjnymi. Tak. Czy wszystkie są równie ważne?
No, myślę, że warto podkreślić, że na kształt praw geopolitycznych, które chociażby stworzył Halford Mackinder, stworzono takie prawo astropolityczne, zgodnie z którym ten, kto panuje nad L4 i L5, czyli właśnie tymi punktami, które widzimy teraz na ilustracji, skrzydłowymi, tak można je nazwać, w których równoważą się te siły grawitacyjne Księżyca i Ziemi, czyli kto panuje nad L4 i L5, panuje nad systemem Księżyc-Ziemia. No, a kto panuje nad systemem Księżyc-Ziemia? Panuje nad orbitą okołoziemską. Kto panuje nad orbitą okołoziemską? Panuje nad planetą Ziemia.
Czy możemy powiedzieć, że w tych punktach moglibyśmy postawić, oczywiście z pewnym przybliżeniem, taki fort, tak? Fortecę kosmiczną?
Tak. George Friedman, o czym mało w Polsce wiemy, napisał w latach 90. książkę, która jest jego najlepszą książką moim zdaniem. Jest o przyszłej wojnie. Future Wars. I tam jest cały o kosmosie. On naprawdę przewidział tam niesamowite rzeczy. I zaproponował gwiazdy bojowe w tych punktach. I teraz naprawdę jest dyskusja w Stanach na ten temat, że przywraca się dyskusję. Oczywiście jest dużo problemów, dlatego że punkty libracyjne akurat L5, L4, czy w ogóle punkty libracyjne powodują, że mnóstwo siły kinetycznych wynikających ze śmieci, ze strzelania może tam spływać, więc jest jeszcze dużo problemów do rozwiązania, ale jest ta oczywiście debata. Sławna książka High Frontier bodajże O'Neilla, rewolucyjna, kilkadziesiąt lat temu wydana, która natknęła Bezosa do tego, żeby robił to, co robi, jednego z tych baronów kosmosu, że w punktach libracyjnych mają powstać te wielkie fabryki, że cały przemysł wyjdzie z Ziemi i tam będą takie wiszące, tam tanie fabryki, które będą produkować i tak dalej, i tak dalej, i że przeniesiemy ten brudny przemysł. W związku z tym są różne koncepcje. Pamiętajmy, że są punkty libracyjne też między innymi obiektami i też między Ziemią a Słońcem. Na przykład punkt libracyjny między Ziemią a Słońcem, który pilnuje wejścia, no na przykład gdyby jakiś wielki meteor leciał na Ziemię, to już są tam sensory, czyli satelity, które patrzą. I gdyby na przykład ludzkość dalej, poza opanowaniu Księżyca, chciała pójść dalej w głąb Układu Słonecznego, to ten punkt byłby arcyważny również.
No tutaj w swojej refleksji pan wychodzi rzeczywiście dalej, ale ja mam takie wrażenie, że w wielu tych współczesnych planach, opiniach czy też analizach dominacja w kosmosie ma służyć jednak panowaniu nad Ziemią. No więc pytanie jest takie, jak zdobyć tę kontrolę w kosmosie? Zaczęliśmy od Buzza Aldrina i na tym zdjęciu znów go widzimy, 48 lat później, gdy w 2017 roku prezydent Donald Trump podpisywał rozporządzenie wykonawcze przywracające Narodową Radę Przestrzeni Kosmicznej. Panie doktorze, czy w tym momencie kierunek polityki to nowe Gwiezdne Wojny?
Tak, tak będzie. Chyba że dramatyczne wydarzenia zawrócą Stany Zjednoczone z tej drogi i Chiny. Eksploracje nowych domen zawsze przyspieszają w momencie rywalizacji o główną domenę, gdzie żyją ludzie, o ląd, a w szczególności ląd Eurazji, to mówiąc językiem geopolityki. Mamy do czynienia teraz z taką oto sytuacją, w związku z tym ludzie szukają przewag w nowej domenie. I tą domeną jest przestrzeń kosmiczna, która da nową ekonomię, nowe przewagi i dominację wojskową, bo rzeczywiście przypomina wyniosłą górę. Kontrola zwłaszcza póki co niskich orbit Ziemi, ale też już i średnich i geostacjonarnych, daje niesamowite przewagi nie tylko strategiczne i kinetyczne, ale też w ISR-ze taktycznym, czyli w systemach rozpoznawczych już teraz. Daje możliwość właśnie wertykalnego flankowania Eurazji. Daje Amerykanom zwłaszcza niesamowite możliwości. Także nie mam żadnych złudzeń, że jeżeli Amerykanie będą chcieli utrzymać supremację światową albo zawalczyć powrotnie o nią, którą utracili ostatnio, to muszą mieć siły kosmiczne i żeby utrzymać właściwie C2 i C4, czyli swoje metody dowodzenia, mówiąc krótko, i łączności z wojskami, są zależni od kosmosu.
Ale to nie tylko to wydarzenie z 2017 roku. No mamy 2020 rok i powstała specjalna strategia obrony kosmicznej, w której określa się przestrzeń kosmiczną jako War Fighting Domain. No dobrze, ale kto tam właściwie z kim ma walczyć?
No, myślę, że każde liczące się ziemskie mocarstwo musi być dzisiaj obecne w kosmosie i doskonale to widać po rozwoju programów kosmicznych, nie tylko czołowych mocarstw światowych, takich jak Stany Zjednoczone, no wcześniej Związek Sowiecki, obecnie Federacja Rosyjska, ale także wschodzące mocarstwa, już nie tylko Chińska Republika Ludowa, która wysuwa się, można powiedzieć, na głównego konkurenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli spojrzymy na wyniesienie, na pierwsze loty załogowe Chińczyków już w 2003 roku, pierwszy tajkonauta chiński na orbicie okołoziemskiej, kolejne załogowe loty w 2005 roku, czy wreszcie w 2008 roku, kiedy chińscy tajkonauci wyszli w otwartą przestrzeń ziemską. A jeśli spojrzymy, jeszcze dodamy do tego wyniesienie sondy marsjańskiej, pierwszej sondy chińskiej, która ma eksplorować dzięki łazikowi marsjańskiemu właśnie tę planetę, czerwoną planetę, która odbyła się w lipcu 2020 roku, do tego pierwszą arabską sondę, sondę marsjańską również w lipcu tego roku, którą wystrzeliły Zjednoczone Emiraty Arabskie dzięki pomocy Japonii z japońskiego kosmodromu, no to widzimy, że mamy absolutnie do czynienia z wielkim, nowym kosmicznym wyścigiem zbrojeń, także, co warte podkreślenia, azjatyckim wyścigiem zbrojeń, bo do tego dochodzi oczywiście indyjski program kosmiczny i japoński program kosmiczny.
No to rzeczywiście widzimy, że coraz tam gęściej, a tak jak przedstawia nam ilustracja na ekranie, wyobrażano sobie w 1984 roku satelitarny system obrony laserowej. A jakby to wyglądało dzisiaj?
Teraz przede wszystkim byłyby zdolności ofensywne i podejrzewam, że według obecnych zdolności zarówno Stany Zjednoczone mają tak zwany samolot kosmiczny, który może dosyć szybko w porównaniu do zwykłych satelit zmieniać orbity i niszczyć bądź systemami EW elektromagnetycznymi, bądź laserem, bądź w inny sposób satelit przeciwnika ogłuszać, zagłuszać. I Chińczycy też w ciągu ostatnich 2 miesięcy pokazali takie zdolności. Również coś wysunęli z tak zwanej cargo bay, czyli z ładowni na orbicie. Mało tego, Chińczycy pokazali swoje zdolności posiadania takich satelit, które śledzą przeciwnika i pokazują zdolności niszczenia też kinetycznego i to na bardzo wysokich orbitach. Rosjanie też to potrafią, demonstrowali to. Mamy do czynienia z taką sytuacją, o której mówił, uwaga, Donald Rumsfeld już 20 lat temu, o tak zwanym Space Pearl Harbor. Amerykanie w ciągu ostatnich 20 lat przyzwyczaili się myśleć o domenie kosmicznej jako sanktuarium, gdzie panują, prawda? I to nie w wojnie atomowej, takiej w czasie zimnej wojny, gdzie nie panowali, ale była równowaga, ale było, do tego było używane, tylko do wojny konwencjonalnej, do projekcji sił w Eurazji, do licznych wojen, 7, które mieli. I chodzi o to, że Space Pearl Harbor jest tym zagrożeniem. Chińczycy i Rosjanie musieliby uderzyć od razu na te systemy, zagłuszyć je, zniszczyć, zablokować. I Amerykanie na to są podatni. Jeżeli by to zostało zablokowane, to cały mechanizm C4, czyli taki cały system OODA, orientacji, obserwacji, orientacji, podejmowania decyzji i akcji jest przecięty. I to likwiduje zdolności amerykańskiej projekcji siły, a zatem całą siłę wojskową amerykańską. Dlatego kosmos już w tej chwili jest warfighting domain i siły kosmiczne zostały powołane po to, żeby temu przeciwdziałać.
A tu mówi pan bardzo skomplikowanym technicznym językiem, a my mamy takie wyobrażenie bojów kosmicznych bardzo filmowe, prawda? I co ciekawe, przeniesione chyba z tych starć morskich, bo tam są krążowniki, są floty i duże odległości.
I w tych trendach właśnie bardzo widać dobrze pewne paralele, pewne takie, powiedziałbym, nawiązania do ziemskiego boju. Jeśli zobaczymy, że dzisiaj w tej domenie ziemskiej na pierwszy plan wysuwają się drony, uderzenia dronowe, operacje z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających, no to widzimy, że po katastrofie promu Columbia w 2003 roku również te systemy bezzałogowe bardzo mocno są rozwijane i w Stanach Zjednoczonych, i w Chińskiej Republice Ludowej, i w Federacji Rosyjskiej. I niewątpliwie rozwój broni antysatelitarnej, rozwój bezzałogowych różnego rodzaju właśnie pojazdów kosmicznych jest jednym z tych bardzo ważnych elementów. Ale drugim, nie mniej istotnym elementem jest rola wyścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej do naszej ziemskiej walki informacyjnej. Pamiętajmy, że chociażby takie zwycięstwa, sukcesy w przestrzeni kosmicznej są wykorzystywane do pokazywania swojego państwa jako dominującego, jako liczącego się na arenie międzynarodowej.
Mówi pan o państwach i cały czas mówimy o państwach, ale czy czeka nas też epoka kosmicznych kondotierów? To, co widzimy teraz na ekranach, to Crew Dragon projektu SpaceX Ilona Muska, który już był wspomniany w programie.
Raczej przypomina to działania Henryka Żeglarza oraz innych śmiałków, którzy czasami bez bezpośredniej wiedzy korony tej czy innej, albo teoretycznie z jakimś glejtem tej korony wybierali się odkrywać nową domenę, podbijać i tak dalej. Ci baronowie kosmosu mają szansę zmienić, zwłaszcza Elon Musk, muszę powiedzieć, jego projekt Starshipa, jeżeli się uda, będzie rewolucją podobną na kształt karaweli portugalskiej. Można powiedzieć, że od Sagres, gdzie mieściła się szkoła nawigatorów Henryka Żeglarza, do Boca Chica w Teksasie, gdzie jest zakład inżynierski, projektowy i produkcyjny Ilona Muska. Mieliśmy do czynienia z 5 wiekami dominacji Oceanu Światowego, a teraz kto będzie panował nad kosmosem, czyli Boca Chica, kosmos, ten zmieni zasady ustalone w Sagres. Można to takim ująć, takim właśnie sprzęgnięciem czasookresu. Kto będzie panował na niskiej orbicie Ziemi i dalej w systemie dualnym Księżyc-Ziemia, będzie panował nad Oceanem Światowym, a zatem nad wszystkim, co się dzieje w strategicznych przepływach Ziemi. I Elon Musk położy kamień węgielny, jeżeli mu się uda program Starshipa. Ale Chińczycy też mają takie pomysły, mają też swoje startupy, w tym prywatne. I też już myślą o boosterze, który jest wielorazowego użytku. Także tu będziemy mieli niesamowicie dynamiczną rywalizację, zwłaszcza że Chińczycy w przeciwieństwie do Sowietów traktują kosmos jako geografię. Nie prestiż, tylko geografię, konkretnie, tak jak właśnie Portugalczycy kiedyś Afrykę, Azję, to oni też. Księżyc, minerały, odwrotna strona, asteroidy, jedna, druga, bierzemy zasoby do centrum po to, żeby tu Chińczycy mieli więcej zasobów, więcej pieniędzy. Czyli wciąż tu żyjemy, tu jest domena lądowa, tu nabieramy sił, ale korzystamy z innych domen.
I nieustannie wracamy do Ziemi. No, mam takie wrażenie, że żyjemy w układzie heliocentrycznym, ale myśl o zdobywaniu kosmosu cały czas jest geocentryczna. Bardzo panom dziękuję.